Drodzy bracia i siostry, czy wierzymy w to, że cały wszechświat, cały ten świat, który oglądamy, jest stworzony przez Boga, opowiada Jego chwałę, a co za tym idzie, my jako ludzie możemy uczyć się od innych bożych stworzeń, bożych zasad, które rządzą tym światem, które też są adekwatne w naszym życiu. Czy wierzymy w to? To cieszę się. Mogę z czystym sumieniem przejść do dzisiejszego nauczania. Bóg uczy nas poprzez Ezechiela, że jesteśmy Jego owcami, owcami Jego pastwiska, a On jest naszym Bogiem i tak mówi Wszechmocny. To są słowa zapisane w księdze Ezechiela w 33 rozdziale, w 31 wersecie. I wiemy, że Jezus też się odwołuje do tych słów. Jezus również naucza, że On jest pasterzem, a my jesteśmy owcami. I prawdopodobnie na ten temat powstało bardzo dużo kazań, więc ja nie będę dzisiaj dublować tego tematu, ale myślę, że nie tylko od owiec możemy się uczyć. Patrząc na owce, na specyfikę ich, widzimy wiele podobieństw też w naszym zachowaniu, zarówno w tym życiu indywidualnym, jak i zborowym, zbiorowym. Widzimy wiele podobieństw między owcami a nami dzisiaj, ludźmi, ale też, tak jak mówiłem na samym początku, od całego stworzenia możemy się uczyć. Patrząc na przyrodę, możemy widzieć, jak ona funkcjonuje, jak wzrasta, czego jej potrzeba do życia i uczyć się na podstawie chociażby pogody, przyrody, wszystkiego, co Bóg stworzył, w jaki sposób my również powinniśmy funkcjonować. I ja dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o Bożym stworzeniu, od którego chciałbym, żebyśmy się nauczyli takich pięciu rzeczy. Milton Olson prowadził badania nad gęsiami i odkrył pięć prawd odnośnie życia gęsi, tego jak funkcjonują w stadzie indywidualnie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że gęsi jako Boże stworzenie funkcjonują w bardzo podobny sposób, co my ludzie. I mimo, że to są badania naukowe, to będę odwoływać się oczywiście do Biblii, bo nie można by zrobić tego inaczej. Więc chciałbym, żebyśmy zapoznali się z tymi pięcioma odkryciami, jakie on zaobserwował i zobaczyli, że Biblia pokazuje nam dokładnie to samo w życiu chrześcijańskim i w życiu zborowym. Pierwsze z jego odkryć to jest takie, że każda gęść lecąca w kluczu razem z innymi wytwarza skrzydłami pewien ciąg powietrza, który jest korzystny dla gęsi z tyłu i w ten sposób lecąc razem mogą polecieć ponad 70% dalej niż jakby leciały same. Dlatego gdy widzimy ptaki, latają w kluczach, latają razem, ponieważ jest to korzystne. I czy to sprawdza się też w naszym życiu, w życiu zboru. Kiedy popatrzymy na Kościół, popatrzymy na wspólnotę, to możemy dojść do takich samych wniosków, że wspólnota, która jest prowadzona przez odpowiednie osoby, która jest stworzona z Bożych ludzi, jest wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, którzy znajdą się w obrębie tej wspólnoty. I będąc w Kościele, możemy prowadzić lepiej życie chrześcijańskie, możemy więcej osiągnąć z Bogiem, niż jakbyśmy prowadzili to życie w pojedynkę. W liście do Tesaloniczan Paweł pisze, że żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Zastanówmy się, apostoł Paweł, który zrobił wiele dla Bożego Królestwa, był w stanie zrezygnować ze swojego życia, ze swojej służby, z tych wszystkich profitów, jakie przynosił Bożemu Królestwu, na rzecz ludzi w Tesalonice. To znaczy, że apostoł Paweł nie promował pojedynczego chrześcijaństwa, jakiegoś samotnego chrześcijaństwa. Nie mówił, ja jestem apostołem, ja oddaję Bogu wielką chwałę, I to jest dobre, tak ma być. On mówił, że wy w Kościele jesteście mi tak bliscy, jesteście tak ważni, że ja jestem w stanie zrezygnować ze swojego życia na rzecz życia całego Kościoła. Apostoł Paweł, mimo że sam robił wiele, wiedział, że wartość ma Kościół, a nie pojedyncze jakieś samotne chrześcijaństwo. Podobnie też psalmista w psalmie 34 mówi: wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Zastanówmy się, czy on nie mógł modlić się sam, czy nie mógł uwielbiać sam. Przecież my dzisiaj w dobie internetu możemy włączyć jakikolwiek utwór chrześcijański, śpiewać sami w domu, możemy włączyć jakiekolwiek kazanie i słuchać tego kazania w domu. Możemy naprawdę robić bardzo dużo rzeczy w domu, w samotności i możemy się w ten sposób budować. Tak? I to jest dobre, jak jesteśmy chorzy, jak jesteśmy z dala od naszego zboru z jakichś przyczyn, jest to dobre. Ale psalmista zaprasza do uwielbienia innych. Mówi, by wysławiać Pana razem z nim. Nie dlatego, że on sam nie może uwielbiać Boga. Może to robić, ale widzi korzyść w uwielbianiu wspólnie z innymi. Wywyższaniu Bożego imienia w większym gronie niż on sam. Więc Pana możemy wysławiać oczywiście w pojedynkę, ale Bożym celem dla każdego chrześcijanina jest to, byśmy formowali się w dwóch lub trzech w całe kościoły, zgromadzali wspólnie po to, by uwielbiać Boga. I to nie tylko uwielbia Boga, ale daje nam samym korzyści. Korzystniej jest być we wspólnocie, tak jak gęsi latają w tym kluczu. Nie robią tego z jakiejś chęci towarzystwa, ale z pewnych profitów, jakie osiągają. I my też nie przychodzimy do kościoła po to, żeby spełnić jakieś nasze deficyty towarzyskie, chociaż kawiarenka jest miejscem, gdzie możemy spotykać się i nie tylko rozmawiać o Bogu, i jest to dobra rzecz, ale przychodzimy tu głównie w jednym celu, w budowaniu siebie, w budowaniu innych i przede wszystkim w oddawaniu chwały Bogu. A możemy to robić lepiej, kiedy jesteśmy razem, kiedy sobie usługujemy, kiedy sobie pomagamy i kiedy nie jesteśmy narażeni na samotność, ale kiedy możemy korzystać z tego bogactwa, jaki jest właśnie w Kościele. W liście do Rzymian w 16 rozdziale, w 6 wersecie czytamy o Marii, która wiele się natrudziła dla Kościoła. I czemu ona to robiła? Czemu trudziła się dla Kościoła? Można by powiedzieć, że może chciała pokazać innym, jaka to jest pobożna, ale nie sądzę, że tak było, skoro apostoł Paweł ją pozdrawia i daje przykład jej jako coś godnego naśladowania. Bardziej prawdopodobne jest to, że ona trudziła się dla Kościoła, ponieważ wiedziała, jak ważny jest Kościół nie tylko dla Rzymu, ale i dla niej samej. Jako wierząca osoba przecież mogła żyć w pojedynkę, mogła trudzić się nie dla Kościoła, ale dla siebie samej. Mogła trudzić się, by prowadzić swoje życie w godny sposób, ale postanowiła trudzić się nie tylko dla siebie, nie tylko dla swoich jakichś najbliższych przyjaciół, ale trudzić się dla całego Kościoła. I to nie znaczy, że ona się poświęcała bez sensu, ale ponosiła jakiś trud, bo wiedziała, że ten trud jest warty tego, co robi. Jest warte tego, by inwestować w Kościół, aby cały Kościół był zdrowy i aby też ten Kościół dawał jej jakieś korzyści. I nie chodzi tutaj o korzyści materialne, o takie ludzkie, cielesne myślenie, ale korzyści duchowe. Bo jeśli zbór jest zdrowy, to każdy pojedynczy wierzący w tym zborze również będzie bardziej zdrowy, niż jakby cały zbór był chory. Więc ta zasada, którą wyznają gęsi w swoim stadzie, jest też adekwatna do nas w zborze. Zobaczmy nadzieje apostolskie, które rozważamy teraz, te fragmenty. Uczymy się, co w Kościele się działo, jak Kościół wyglądał. I w drugim rozdziale od 42 wersetu czytamy, że ludzie w Kościele trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Naturalne kiedyś i dzisiaj też jest to, że kiedy człowiek nawraca się, szuka Kościoła, szuka innych wierzących. Ja kiedy nawróciłem się, nie zrobiłem tego za sprawą głoszenia jakiejś osoby, czy za sprawą czytania Biblii, ale po prostu Duch Święty mnie dotknął i oddałem swoje życie Bogu. I pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, to to, że muszę znaleźć innych wierzących. Że nie jest to jakieś moje nie wiadomo jakie objawienie, nie zwariowałem, nie słyszę głosów, ale jest to naturalne spotkanie z Bogiem i tak samo naturalne jest szukanie ludzi, którzy również przeżyli coś w modlitwie, oddali swoje życie Bogu i chcą tacy ludzie być razem. I zacząłem od chwili nawrócenia szukać Kościoła. Nikt mi o tym nie mówił, nikt mnie tego nie uczył, ale to było moje wewnętrzne pragnienie, moja potrzeba, by szukać ludzi, być z innymi wierzącymi, nie prowadzić życia duchowego w pojedynkę. I tak samo widzimy w Dziejach Apostolskich. Codziennie ich liczba się pomnażała. Ludzie nawracali się i przychodzili do Kościoła. Wielu było takich, którzy spotkali Jezusa czy spotkali uczniów i przeżyli coś z Bogiem, ale ostatecznie nie wrócili, nie przyszli do Kościoła. Wrócili do swoich domów i w wielu przypadkach było też tak, że ich życie duchowe gdzieś tam umarło. Mimo, że przeżyli coś z Bogiem, zostali uzdrowieni, zobaczyli niesamowite rzeczy w swoim życiu, to nie trafili do Kościoła i ostatecznie odpadli od tej wiary. Ale normą jest, gdy człowiek szuka Boga, widzi, że Bóg istnieje, widzi, że Bóg działa, doświadcza tego, ostatecznie trafia do Kościoła i razem z innymi wierzącymi prowadzi swoje życie duchowe. I taki był Kościół Nowego Testamentu. Oni prowadzili Kościół jako wspólnotę, która trwała w jedności, która umacniała się modlitwą, nauczaniem, wspólnymi posiłkami, do tego stopnia, że wszystko mieli wspólne. Nie było już ja, moje, ale byliśmy my i nasze. Samo słowo Kościół, którego tak często dzisiaj używamy, to greckie słowo eklezja, które oznacza wspólnotę, jakieś zgromadzenie. I ta definicja uczy nas, że ciężko być kościołem w pojedynkę, bo jak można gromadzić się, być wspólnotą, będąc samemu, w pokoju, bez nikogo. I to nie znaczy, że nie jesteśmy chrześcijanami, kiedy wracamy do domu, jesteśmy sami, ale to znaczy, że chrześcijaństwo w swojej definicji zawiera zasadę wspólnotowości. Dąży do tej wspólnoty, chce ją rozwijać. Wspólnota z odpowiednimi ludźmi wewnątrz i odpowiednimi ludźmi na czele jest wielkim błogosławieństwem dla każdego wierzącego, który przychodzi do takiej wspólnoty. I bez niej nie da osiągnąć się takich wyników, jakie można osiągnąć we wspólnocie. Można próbować prowadzić życie chrześcijańskie w pojedynkę, można codziennie wtedy czytać Biblię, modlić się, ale nasze efekty tego chrześcijańskiego życia nie będą takie, jakie będą we wspólnocie. Dlatego możemy nauczyć się właśnie od gęsi, które prowadzą swoje życie stadnie, które latają w kluczu, że my również powinniśmy być razem. Również powinniśmy wytwarzać wzajemnie, w cudzysłowie, ten ciąg ciepłego powietrza, który pomaga innym w zborze. Już nie ja idę do kościoła sam, ale może mam jakieś wolne miejsce w samochodzie i podwiozę kogoś, kto nie ma samochodu. To jest zasada, którą możemy stosować, możemy uczyć się jej od Bożego stworzenia. Inną zasadą, którą odkrył ten naukowiec, był fakt, że gęś, kiedy wypada z formacji, wypada z tego kluczu, napotyka automatycznie na opór powietrza, napotyka na jakieś przeciwności i bardzo szybko postanawia jednak wrócić do swojego stada. Nie jest na tyle głupia, żeby lecieć w trudniejszych warunkach, ale dochodzi do wniosku, że jednak lepiej jest jej w stadzie, ponieważ to stado wytwarza właśnie to powietrze, które jej pomaga. I kiedy popatrzymy na ludzi w kościele, czy ta zasada rzeczywiście jest stosowana. Czy nie jest tak, że ludzie, którzy gdzieś tam postanawiają odejść z Kościoła, już nigdy do niego nie wracają. Może są na tyle pyszni, na tyle grzeszni, na tyle zarozumiali, żeby stwierdzić, nie, ja nie wrócę tam, bo wstyd mi będzie przyznać się, że poza moim stadem, poza moim kościołem było mi gorzej. Wychodząc, powiedziałem za wiele słów, już teraz tam nie wrócę. Może znajdę sobie inny kościół, a może od niego znowu odejdę. Raczej w świecie ludzi jest na odwrót niż w świecie Bożych stworzeń zwierząt. One potrafią przyznać się do błędu, potrafią wrócić do stada, my nie zawsze. I zobaczmy, co nas uczy pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział od 26 wersetu. To jest ta jedna strona medalu i czytamy tam, że jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I apostoł Paweł podkreśla to, że jesteśmy ciałem. Nie da się nas rozłączyć, czy raczej nie powinniśmy siebie rozłączać, oddzielać się od siebie. Jesteśmy sobie potrzebni, jesteśmy od siebie zależni, a w samotności będziemy funkcjonować jak jakiś amputowany palec, który leży na stole chirurgicznym, ale nie może sam nic zrobić. Może w najlepszym wypadku będziemy jak noga pająka, która jeszcze się rusza po odcięciu, ale szybko umiera. I tak jest z wierzącymi, którzy nie trzymają się Kościoła. Być może będą jeszcze się ruszać, być może będą prowadzić swoje duchowe życie, ale na pewno nie osiągną w nim tyle, ile mogliby osiągnąć we wspólnocie. A ostatecznie może dojść do takiej sytuacji, i to jest ta druga strona medalu, gdzie Paweł w tym samym liście poucza nas, że w skrajnych przypadkach powinniśmy pewne osoby oddać szatanowi na zatracenie ciała. Jest to 5 rozdział, 5 werset. I jest to dość dziwny werset, myślę, że można by poświęcić mu całe kazanie, ale dzisiaj chciałbym się skupić na takiej prostej rzeczy. Zastanówmy się, w jaki sposób Kościół może oddać kogoś na zatracenie ciała, oddać komuś szatanowi. Przecież nie będziemy wzywać do Kościoła szatana, żeby tu przyszedł i umawiać się z nim, że oddajemy jakieś osoby jemu, a resztę zostawiamy sobie. No jest to absurd. Oddać kogoś szatanowi możemy w prosty sposób, wykluczając go z Kościoła. O tym pisał Paweł. I to znaczy, że będąc w Kościele, jesteśmy w jakiś szczególny sposób chronieni też przed atakami diabła, a nie będąc w Kościele, jesteśmy narażeni na większe ataki diabła, na zatracenie ciała. Tak jak te gęsi, które latają poza stadem, są narażone na większy opór powietrza, na jakieś niebezpieczeństwa, na samotność, tak i my, jako wierzący ludzie, będąc poza Kościołem, jesteśmy narażeni na ataki diabelskie. Ale dobrą informacją jest to, że Kościół jako Boży wymysł, jako Boża struktura, Boże ciało chroni nas przed diabłem. I to nie jest równoznaczne z tym, że ludzie w Kościele nie mają problemów. Mają problemy, ale ludzie w Kościele są błogosławieni przez ten Kościół, są błogosławieni przez innych wierzących i niewątpliwie będą w mniejszy sposób kuszeni, niż jakby nie mieli Kościoła wcale. Więc jeśli ktoś uważa, że bycie w Kościele jest nudne i nie jest mu potrzebne, to zapewniam, że jeśli odejdziesz z Kościoła, bardzo szybko trafisz na przeciwności, ale pytanie, czy będziesz miała na tyle odwagi, by wrócić do Kościoła i dalej czerpać profity z bycia w tym Kościele. Więc nie radzę odchodzić, ale radzę uczyć się od gęsi, że Kościół naprawdę jest błogosławieństwem. Nie tylko takim teoretycznym, ale bardzo praktycznym. Widać wielką różnicę, kiedy człowiek dorasta w Kościele, kiedy buduje się w Kościele, niż kiedy popatrzymy na człowieka, który prowadzi swoje życie w pojedynkę. Tak jak gęsi, o 70 ponad procent potrafią zwiększyć swój dystans. Tak wierzę, że chrześcijanie również, nawet nie o 70%, ale o więcej procent potrafią bardziej służyć Bogu, bo mają wsparcie innych ludzi. Mogą się przez nich budować. Trzecią rzecz, którą odkrył ten naukowiec, to fakt, że gdy prowadząca gęś, która leci z przodu, zmęczy się, inna zajmuje jej miejsce. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ łatwo domyślić się, że te gęsi, które są z przodu, mają większy opór powietrza, szybciej się męczą, natomiast te, które są z tyłu, korzystają z osłony tych na przodzie. Ale nie ma tam wykorzystywania czy jakiegoś niewolnictwa. Jest tam wspólna pomoc, symbioza i jeśli gęś na przodzie się zmęczy, inna ją zmienia, by ta mogła odpocząć, a tamta, która zachowała siły, mogła pomagać innym. I ta prawda niewątpliwie też sprawdza się w Kościele. Nie powinno być tak, że jakiś lider, pastor czy ktokolwiek zajmuje się wszystkim, a reszta siedzi w ławce i z tego korzysta. To jest zły model, to nie jest biblijny model Kościoła. Raczej powinniśmy znowu uczyć się od gęsi, że jeśli jest jakiś lider, on prowadzi, zgadza się, jest to dobrą Bożą zasadą, by za każdą służbę była odpowiedzialna jedna osoba, ale też Bożą prawdą jest, by ta osoba miała odpowiednich pomocników, współpracowników, którzy będą mu pomagać, którzy będą, gdy ta osoba zmęczy się, przejmować na jakiś czas jej obowiązki. Jest to zdrowe, jest to dobre. W Ewangelii Marka 6:7 czytamy, że Jezus wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. I do tego fragmentu można by dorabiać różne teorie, powoływać się na jakieś żydowskie tradycje, czemu oni chodzili w kilku, a nie w pojedynkę, ale zasada zostaje taka sama. Jezus wysyłał uczniów nie w pojedynkę, ale w co najmniej dwie osoby, ponieważ wierzę, że Jezus znał zasadę, by nikt nie pozostawał sam, by nikt nie był samotny w tym, co robi, w swojej służbie, żeby były co najmniej dwie osoby, a może trzy, a może jeszcze więcej. I ciekawe jest to, jak funkcjonował apostoł Paweł. Chciałem przeczytać kilka wersetów z kilku fragmentów z Biblii, byśmy zobaczyli, jak działał Paweł. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stychasa, umiłowanego mojego. Pozdrawia was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Syzopater, rodacy moi. Co do Tytusa, on jest moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemasem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są zapisane w Księdze Żywota. I Jezus zwany Justem, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego, oni stali się dla mnie pociechą. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. Marek, Artystach, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Co łączy te wszystkie wersety, które pochodzą z różnych listów apostoła Pawła? Łączy je to, że on jest ich autorem, mają jednego autora i wszystkie mówią o jego pomocnikach, współpracownikach. Nam wydaje się, że apostoł Paweł jeździł po świecie, głosił Ewangelię, czynił cuda i był wielce błogosławiony w samotności. Był bardzo obdarowany, bardziej niż ktokolwiek inny. Ale nie do końca jest to prawda, ponieważ jak wyczytaliśmy w tych fragmentach, apostoł Paweł może i w żadne miejsce nie jeździł sam. Nie wiemy tego, ale wiemy, że w zdecydowanej większości miejsc, jakich był, w większości zborów, jakich usługiwał, czy jakie zakładał, wszędzie tam towarzyszył mu cały sztab misyjny. Nie była to jedna osoba czy dwie, ale wspierał go cały Kościół w modlitwie, wspierali go różni ludzie. Byli to Były to dziesiątki, a może nawet setki wierzących, którzy pomagali mu w jego służbie. Zapewne sam nie osiągnąłby takich efektów, jakie osiągnął we wspólnocie. I teraz, kiedy my staramy się działać sami, kiedy może jesteśmy odpowiedzialni za jakąś służbę i jesteśmy w tym samotni, bo nie ma w tej służbie pomocników, to zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy bardziej święci, bardziej obdarowani, bardziej wyposażeni niż apostoł Paweł? Bo ja o sobie bym tak nie powiedział. A skoro on potrzebował takiego wsparcia, to tym bardziej ja, tym bardziej każdy z nas potrzebujemy, by działać razem, by każdą służbę prowadzić nie pojedynczo, ale w kilka osób. On spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem. On był uczony, on był wielce obdarowany, a mimo to korzystał ze wsparcia wielu, wielu ludzi. Pamiętam kiedyś pierwszą moją służbą w kościele, kiedy nawróciłem się, była służba nagłośnienia. I miałem konsoletę, byłem za to odpowiedzialny, podkręcałem wszystkie pokrętła, tak by było słychać całe nabożeństwo, kazanie, uwielbienie. I ci, którzy nie zajmują się tą służbą, mogliby powiedzieć, że to jest taka służba, która wymaga mało poświęcenia. Trzeba po prostu wszystkie kable rozłożyć, ustawić wszystko jak trzeba i gra. Ale nic bardziej mylnego. Ci bracia, którzy są tam na górze, doskonale wiedzą, jak to jest. Czasem coś nie działa, czasem ktoś stoi za tą kazalnicą i biega na prawo, na lewo. Trzeba cały czas coś tam zmieniać, by go było słychać. I tak samo było w moim przypadku. Czasem było tak, że dosłownie nie miałem czasu pomodlić się, zamknąć oczy, oddać się w modlitwie, ponieważ ciągle musiałem coś robić, pilnować. Jak ktoś na przykład śpiewał za głośno, to go ściszać, jak ktoś za cicho, to podgłaśniać. I w pewnym momencie stwierdziłem, że tak nie może być, że służba ma mnie przybliżać do Boga, a nie oddalać od Boga. Dlatego powiedziałem moim przyjaciołom, że potrzebuję pomocy. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, powiedziałem, że za służbę nagłośnienia, którą zdecydowanie może wykonywać jedna osoba, powinny być odpowiedzialne co najmniej dwie lub trzy. Po to, by jak jeden chce się modlić, drugi pilnował sprzętu. Jak drugi chce się modlić, to żeby tamten pilnował sprzętu. Jest to taki błahy przykład, ale pokazuje, że w nawet najbardziej prozaicznej sprawie potrzeba nam pomocy, potrzeba nam wsparcia, potrzeba nam współpracowników. Czy to będzie służba nagłośnienia, czy uwielbienia, czy jakakolwiek inna. Wyobraźmy sobie, że w naszym chórze śpiewa jedna osoba. Miałoby to sens? Chyba nie miałoby to sensu. Wyobraźmy sobie, że cokolwiek robi jedna osoba. Może ktoś by powiedział, no kazanie może mówić jedna osoba. No na jednym nabożeństwie tak, ale czy przez 10 lat, 20, 50 lat ktoś jest w stanie w każdą niedzielę przygotowywać się do kazania? Może będzie losowe jakieś zdarzenie w jego życiu. Może przyjdzie jakaś choroba, może przyjdzie jakieś nieszczęście. Co wtedy? Czy wtedy zabraknie nam nauczania? Czy może wtedy będzie szansa dla kogoś innego, kto wesprze kaznodzieje, pastora. Więc każda służba, niezależnie od tego, jak bardzo czy mało wydaje się duchowa, potrzebuje usługi nie jednej osoby, ale kilku. I jest to prawda, którą głosił apostoł Paweł, jest to prawda, która też wynika z życia zbiorowego gęsi. Niezależnie jaką rolę w kościele pełnisz, kim jesteś, powinieneś znaleźć sobie kogoś do pomocy. Kiedy zmęczysz się, będziesz śmiało mógł podejść do tej osoby i poprosić ją o pomoc. Czwarta zasada, jaką odkrył nasz naukowiec, mówi, że gęsi z tyłu gęgają po to, by podtrzymać tempo tych, które stoją na przodzie. I wydaje się to trochę śmieszne, prawda? Ale jak to wygląda w zborze? Bo mi się wydaje, że nieraz wygląda znowu to na odwrót. Na przykład wyjdzie ktoś i zaśpiewa, a ktoś tam w ławce mówi, o, tam się pomylił, tam był fałsz. Wyjdzie ktoś, mówi kazanie, no, nie było takie ciekawe jak tydzień temu, nie dowiedziałem się nic nowego. Wyjdzie ktoś czytać Słowo Boże i znowu znajdzie się komentarz, o, tu się zająknął, tam się pomylił, na ekranie było troszkę inaczej. I to nasze gęganie nie jest ku zachęcie, ale czasem jest ku czemuś odwrotnemu, prawda? Więc myślę, że warto uczyć się od gęsi, by gęgać, ale w celu pobudzania siebie, zachęcania siebie, wspierania siebie. Jest to taka niby przyziemna sprawa, ale ci, którzy wykonują jakąś służbę, ci, którzy stają na przodzie, wiedzą, jak to jest, kiedy się pomylą, kiedy brak tego wsparcia. I bardzo miłe wydaje się, kiedy ktoś po nabożeństwie podejdzie i powie: dziękuję ci, naprawdę zbudowałeś mnie tym, co zrobiłeś. Ja osobiście zachęcam, byśmy chwalili wszystkich za wszystko, bo nie jest to takie częste, jak mogłoby się wydawać. Zobaczmy kilka wersetów z Biblii, które uczą nas o takim zachęcaniu i wspieraniu się. Dzieje apostolskie 14:21. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze. 1 Tesaloniczan 2:11. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy, zachęcali i nakłaniali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. I Tymoteusza, drugi list Tymoteusza, 4:2. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. I są to tylko 3 wersety z 3 różnych miejsc, ale one pokazują, że w Kościele nie tylko liderzy, nie tylko ci, którzy coś robią, ale każdy z nas powinien cechować się jedną postawą. Postawą zachęcania. Postawą tego, by pobudzać innych do trwania w wierze. I nie jest to tylko charakterystyczne dla apostołów. Nie tylko oni to robili. Każdy wierzący ma przed sobą zadanie, że jeśli na przykład podczas tego nabożeństwa nie usługuje, to powinienem wesprzeć w usłudze innych. Czy to słownie, czy w modlitwie, czy w jakikolwiek inny sposób. Może przyjdzie czas, kiedy ja będę coś robić i wtedy będę potrzebować wsparcia innych, ale jeśli nie robię nic, to przynajmniej powinienem wspierać innych. Po to, by oni wiedzieli, że nie jestem po to, by oceniać, obserwować, ale po to, by ich zachęcać i po to, by siebie budować i ich budować. I ostatnia prawda, o której chcę powiedzieć, to jest chyba taka najbardziej ciekawa rzecz, że gęsi potrafią coś takiego zrobić, ale ich życie wygląda tak, że jeśli jakaś gęś jest chora, w jakiś sposób niedomaga, potrzebuje pomocy, to 2 inne znajdują na tyle odwagi, czasu i poświęcenia, że odłączają się od stada i lecą przy tej chorej, by jej pomóc. I nie lecą przez 5, 10 minut czy godzinę, ale lecą z nią tak długo, aż ona nie wyzdrowieje albo nie umrze z różnych powodów. Wtedy one wracają albo do swojego pierwszego stada, albo szukają sobie innego stada. I jest to ciekawe, że zwierzęta potrafią mieć o sobie taką troskę. Wydawałoby się, że ludzie nieraz nie domagają w tej kwestii, a tutaj popatrzmy, zwierzęta potrafią tak bardzo darzyć siebie, no nie powiem, że miłością, ale jakimś takim wzajemnym zaangażowaniem, troską. Kiedy popatrzymy na list Jakuba, bardzo dobrze nam znany fragment z 5 rozdziału, czytamy tam, że jeśli kto choruje między nami, to co powinniśmy zrobić, czy taka osoba co powinna zrobić, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nią, namaściwszy ją oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zobaczmy, jest to Boża zasada. Nie jakaś rada, którą możemy, ale nie musimy zrobić, wykonać, ale jest to Boża zasada. Nie może być tak, że jak jestem chory przez miesiąc, to nie chodzę do zboru, nie odzywam się do nikogo, jestem sam. W takiej sytuacji co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zadzwonić do pastora, do starszych, do przyjaciół z naszego kościoła i powiedzieć im, jak wygląda sytuacja, poprosić o pomoc. Być może to jest dobry czas, by zrobić po niedzielnym nabożeństwie rano wieczorne nabożeństwo w domu tej osoby. Tak powinny wyglądać relacje w kościele. Powinniśmy sobie pomagać do tego stopnia, że jeśli jakaś osoba potrzebuje pomocy, to co najmniej dwie osoby z kościoła powinny być w stanie poświęcić się dla niej. Może nawet nie przyjść w niedzielę na nabożeństwo po to, by być z tą osobą, by ona nie musiała być sama. Może zaniedbać jakieś swoje przyjemności, obowiązki po to, by zająć się potrzebującą osobą. Skoro gęsi są do tego zdolne, to tym bardziej my powinniśmy być zdolni do takich relacji między braćmi i siostrami. Jak widać po tych pięciu przykładach mamy wiele wspólnego nie tylko z owcami, ale też z gęsiami i wierzę, że z też innymi rodzajami Bożego stworzenia, ponieważ to, co nas łączy, to jeden Stwórca. Ten Stwórca zaplanował ten świat według pewnego projektu i wszystkie stworzenia żyją w zgodzie ze swoim Stwórcą, w zgodzie z tym planem. Jedynie człowiek odważa się postępować w inny sposób, tak jak jemu się podoba, tak jak on wymyślił, tak jak on zaplanował. Ale im więcej w naszym życiu będzie naszych pomysłów, naszych rozwiązań, tym bardziej nasze życie chrześcijańskie nie będzie chrześcijańskie, ale będzie nasze. Tym bardziej, jeśli chodzi o Kościół. Jeśli chcemy, by Kościół był Bożym Kościołem, to stosujmy w nim Boże zasady. Do duchowego wzrostu niezbędna jest wspólnota. Nie do byle jakiego wzrostu. Do takiego wzrostu nie musisz mieć wspólnoty, możesz siedzieć w domu i prowadzić byle jakie chrześcijańskie życie. Ale do dobrego chrześcijańskiego życia, zdrowego, do takiego, o którym mówi Jezus, mówi cały Nowy Testament, mówi cała Biblia, do tego potrzebna jest wspólnota prowadzona przez odpowiednie osoby, które będą wspierane przez innych, które nie będą ciągle stały na czele, męcząc się, męcząc, aż umrą, ale będą wspierane, będą zamieniane po to, by mogły się zregenerować. Jeśli natrafiasz w swoim życiu na jakiś opór, na jakiś grzech, na jakieś trudności, to prawdopodobnie jest to najwyższy moment, by znaleźć sobie może jakąś grupę domową albo chociaż jedną, dwie osoby, które przyjdą do ciebie i będą cię wspierać do momentu, kiedy nie poprawi ci się. Pamiętaj, że Bóg nie chce, byś prowadził życie duchowe w pojedynkę. On zostawił nam Kościół jako wspólnotę, jako cały sztab ludzi, którzy są różnie obdarowani, różnie utalentowani i w różny sposób mogą pomóc każdemu z nas. Jeśli sam potrzebujesz pomocy, to nie wahaj się poprosić o nią kogoś, ale jeśli widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, to nie módl się, by ktoś inny jej udzielił, ale skoro to widzisz, bądź pierwszą osobą, która podejdzie do tej osoby potrzebującej i zaproponuje taką pomoc. Można być Bożą owieczką, można być, jak kto woli, Bożą gęsią, chociaż dziwnie to brzmi, ale grunt, żeby być Bożym Kościołem, funkcjonować według Bożych zasad, żeby pamiętać, że należymy do stada. Bóg nam to stado dał, to jest Kościół. I to stado składa się z wielu osób, które są w stanie pomóc nam, ale co za tym idzie, my również powinniśmy dbać o nasze stado, powinniśmy dbać o nasz Kościół. Pomódlmy się.